Słowo o słowie. Rozważania księdza Grzegorza Mączki.
Czwarta niedziela Wielkiego Postu, rok A. Z pierwszej księgi Samuela. Nie tak bowiem widzi Bóg, jak widzi człowiek. Z psalmu 23. Choćbym szedł przez sam środek cienia śmierci, nie będę się bał żadnego zła, bo Ty jesteś ze mną. Z listu świętego Pawła do Efezjan. Przecież ciemnością dawniej byliście, a teraz w Panu światłem. Postępujcie jak ludzie światła, owoc światła we wszystkim, co dobre i sprawiedliwe i zgodne z prawdą. Z Ewangelii według świętego Jana. Dopóki będę na świecie, będę światłem świata. Siostry i bracia, przed nami liturgia czwartej niedzieli Wielkiego Postu. Ta niedziela nazywana jest niedzielą rozradowania, w języku łacińskim niedziela letare. Powodem jest fragment proroctwa Izajasza z 66 rozdziału, czyli ostatnie wersety tego proroctwa, konkretnie wersy 10 i 11, które są podane w mszale jako antyfona rozpoczynająca tę liturgię, wprowadzająca nas w przeżywanie tej niedzieli. Raduj się, Jeruzalem! Zbierzcie się w niej na uroczyste świętowanie wszyscy, którzy ją miłujecie. Otwórzcie się na wielkie wesele, wy wszyscy, którzyście nad nią ubolewali, abyście byli zdolni ssać i sycić się z piersi jej pociech i abyście, nasyciwszy się, czerpali radość z powrotu jej chwały. Może trochę groteskowo dla niektórych brzmi ten tekst w kontekście sytuacji, w jakiej my się znajdujemy, gdzie tak naprawdę w sposób fizyczny, obecny w Eucharystii sprawowanej w Kościele, niewielu z nas będzie brało udział z wiadomych względów. Bogu dzięki za to dostosowanie, za tę przenikliwość Kościoła, która zaprasza do tego, by rzeczywiście zadbać też z mądrością o zdrowie własne i o zdrowie sióstr i braci. Nie narażać niepotrzebnie na niebezpieczeństwo śmierci, na niebezpieczeństwo choroby. I te kolejne postanowienia, o których przecież wiemy i którymi na pewno nie będziemy się zajmować tutaj w komentarzu do liturgii słowa. Ale Kościół naprawdę wychodzi nam naprzeciw. Ta mądrość Kościoła jest niesamowita, bo widać, jak bardzo właśnie Kościołowi, Bogu w Kościele zależy na swoich dzieciach. Przypomnę też, że w przeżywaniu dzisiejszej liturgii czwartej niedzieli wielkopostnej, może towarzyszyć kolor różany. Można przyozdabiać ołtarz kwiatami. Przepisy liturgiczne też dopuszczają używanie instrumentów muzycznych w czasie sprawowania mszy świętej, co wielu z nas jakoś tam umknęło już pewnie z głowy, a potrzeba sobie o tym przypomnieć, byśmy przeżywając liturgię, czy to bezpośrednio w kościele, czy też przez środki społecznego przekazu, mieli w sobie to pragnienie doświadczenia, które towarzyszyło proroctwu, tym, którzy słuchali proroctwa Izajasza. Dla tych ludzi to też było coś poza zasięgiem. Nie rozumieli, jak mają się cieszyć, jak mają się rozradować, jak mają otworzyć serce na wielkie wesele, kiedy cały czas jest ciemność, jest niewola. Jest doświadczenie czasów, które kłóci się ze słowem przychodzącym do proroka. I tutaj potrzeba wiary, tutaj potrzeba zaufania. Bóg wie, Bóg jest Panem historii. Bóg wie, co się wydarzy. Bóg wie, w jaki sposób nas poprowadzić właśnie w ten czas, który przed nami. Abyśmy nie bali się, abyśmy nie mieli w sobie tego przerażającego spętania troską, lękiem o życie, również o życie naszych bliskich. Pan daje nam w tym czasie słowo, które ma nas umocnić. I popatrzmy właśnie w tym kluczu na to, co dzieje się w dzisiejszych czytaniach. Całą liturgię otwiera nam 16 rozdział pierwszej księgi Samuela. Bóg odzywa się do proroka, do ostatniego z sędziów. Epoka sędziów już się kończy. Właściwie już się skończyła. Samuel już namaścił na króla Saula. I widzi, w jaki sposób król odchodzi od Boga. Wykorzystuje swoją pozycję. Zaczyna się trudny czas dla Izraela i Samuel nie może tego przeboleć. Pan odzywa się do niego z pocieszeniem. Jak długo będziesz się smucił? Napełnij swój róg oliwą, bo cię posyłam do Jessego w Betlejem. Upatrzyłem sobie bowiem wśród jego synów jednego, aby był mi królem. Bóg pokazuje wyraźnie prorokowi, że on nie stracił kontroli nad całą sytuacją, że on doskonale wie, co się dzieje w Izraelu. Dlatego ten smutek w sercu proroka nie może wziąć góry nad zaufaniem wobec słowa Pana, wobec jego opatrzności. Samuel się zastanawia, w jaki sposób to zrobić. Otrzymuje konkretne wskazówki. Idzie do Betlejem i spotyka pierwszego z synów Jessego, Eliab. I myśli sobie, to na pewno ten. A Bóg wtedy się odzywa. Nie patrz na jego urodę, ani na jego wysoki wzrost, bo za nic go uznałem. Nie tak bowiem widzi Bóg, jak widzi człowiek. Spojrzenie, sposób patrzenia. Bardzo się różnimy, jeśli chodzi o Boży i ludzki sposób widzenia spraw. Potwierdzi to potem Pan właśnie przez Izajasza, kiedy będzie mówił: moje myśli są zupełnie inne od waszych, moje drogi różne od waszych ścieżek. Pojawia się Abinadab, potem Szamma. Żaden z nich, nie ich Pan wybrał. Siedmiu, pełnia. Wydaje się, że to jest wszystko. Wtedy Samuel pyta, zostali jeszcze jacyś młodzieńcy? A Jesse odpowiada, jest jeszcze ten mały, ale on zajęty jest pasieniem stada. Nie został zaproszony na ucztę. Jest ciągle pominięty, tak, jest tym, którego można przesuwać z kąta w kąt. Kiedy przychodzi Dawid, Bóg mówi, wstań, namaść Dawida, on jest dobry. To ten. I bardzo pięknie mówi tutaj przekład pierwszego kościoła, kiedy Samuel wziął róg z oliwą, namaścił Dawida. Od tego dnia duch Pana zstępował na Dawida. Nieustannie Bóg wkraczał w jego życie. Duch Boży wkraczał w życie Dawida. To nie było jedno doświadczenie owładnięcia. To był nieustanny proces. Czasami Dawid zamykał drogę Duchowi Bożemu. Szedł swoją ścieżką. Ulegał własnym namiętnościom, pomysłom. Ten werset mówi o tym działaniu Boga, które również dotyka każdego z nas. Bóg ciągle przychodzi, Bóg jest w nieustannej drodze do nas, tak jak my nieustannie idziemy ku Niemu. Dlatego papież Franciszek mówi, nie da się wygodnie rozsiąść na jakiejś kanapie i powiedzieć, tak, jestem przed Panem. To jest nieustanna droga, to jest ciągła wędrówka, to jest wciąż odnawiane zaproszenie, by Boga poznawać, by budować z Nim przyjaźń. I nam czasu i życia nie starczy, aby tak się stało. Dlatego ciągle jesteśmy w drodze i na drodze wiary. A wiemy doskonale, że ta droga może być różna. Że naprawdę nasze myślenie często różni się od myślenia Bożego. Nasze oczy patrzą gdzieś indziej. Nie dostrzegamy tego, co chce nam pokazać nasz Pan. Nasze myśli, nasze pragnienia, nasze uczucia, emocje, nasze widzenie świata nieustannie, ciągle, na nowo musi być korygowane przez Bożą łaskę. Dlatego właśnie dzień w dzień zatrzymujemy się przy Słowie, dlatego dzień w dzień zatrzymujemy się w modlitwie, spotykamy Pana, szukamy Go. Dlatego później, kiedy będziemy czytać Ewangelię, szczególnie Ewangelię w redakcji świętego Marka, będziemy widzieć Jezusa, który ciągle jest w drodze, On ciągle idzie, ciągle przechodzi. I dlatego tak ważne jest to wędrowanie, to pójście za Nim, akoluteo, nie? Chodź za mną, albo bądź moim towarzyszem. Towarzysz mi w tym, dokąd chcę iść, w moim pomyśle, na moje i na Twoje życie. Daj się wprzęgnąć w jedno jarzmo. Nieustannie przyjmuj mój punkt widzenia, nieustannie przyjmuj mojego Ducha Świętego. Dlatego właśnie autor psalmu 23 z taką nadzieją, z taką wiarą mówi o tym, to jest werset 4, że choćby szedł przez sam środek cienia śmierci, nie będzie się bać żadnego zła. Pierwsze 3 wersety pokazują ogrom błogosławieństwa. Pan mym pasterzem, niczego mi nie braknie. Dał mi spoczywać tam, gdzie dużo zieleni. Zapewnia mi pokarm nad odrzeźwiającymi wodami. Odświeża moją duszę, prowadzi mnie po ścieżkach sprawiedliwości ze względu na swoje imię. Wierność Boga, Jego łaska, Jego miłość, Jego miłosierdzie. Doświadczamy tego, siostro i bracie, każdy z nas. Dlatego właśnie, choćbyśmy szli przez sam środek cienia śmierci, bo tak akurat wypadnie droga. No przecież mamy taki czas. Przecież w wielu wierzących pojawia się ten lęk o udział w Triduum Paschalnym. Trudno sobie wyobrazić puste kościoły. To jest jakiś cień, to jest ciemność, ale Pan chce przez nią przeprowadzić każdego z nas. Nawet jeśli nam się będzie wydawało, że to jest cień śmierci, jeśli będziemy mieli doświadczenie, że to jest cień śmierci. Bóg robi z nami historię swojego Syna. Przecież na tym polega Wielki Post. Kiedy przyglądamy się, towarzyszymy Jezusowi i widzimy Jego wejście w śmierć, Jego zstąpienie do otchłani i wyznajemy Jego zmartwychwstanie. Dlatego nie musimy się bać żadnego zła. On jest tam z nami. Imię Boga, które zostało objawione Mojżeszowi, mówi wyraźnie: jestem, który jestem, tutaj, teraz, dla Ciebie. W ostatnich dniach, siostry i bracia, tak szczerze przyznam się przed Wami, że budzę w sobie codziennie właśnie tę wiarę. Proszę Boga, aby umocnił moją wiarę w Jego obecność. Aby to wszystko, na co patrzą moje oczy i czego słuchają moje uszy, było niczym wobec miłości Boga, wobec zapewnienia o Jego wierności i łasce. Dlatego tym większą nadzieję i zrozumienie mojej sytuacji daje mi dzisiaj święty Paweł, który w 5 rozdziale listu do Efezjan, w wersetach między 8 a 14, mówi do tej gminy chrześcijańskiej: postępujcie jak ludzie światła. Ten 5 rozdział rozpoczyna się wezwaniem: bądźcie naśladowcami Boga jak dzieci umiłowane. Postępujcie według miłości, tak jak i Chrystus umiłował nas i siebie za nas wydał na ofiarę i dar w miłej wonności dla Boga. Bądźcie naśladowcami Boga jak dzieci umiłowane. Tak, jeśli kocham Ojca, jeśli kocham, to będę naśladować, to będę szukał tego podobieństwa. Jestem uczniem. Nie? Mówiliśmy sobie o tym parę tygodni temu. Skoro jesteśmy uczniami, to odkrywamy w sobie to podobieństwo do Boga. Odkrywamy w sobie ten znak, ten charakterystyczny rys. To jest chrzest. Dlatego właśnie ta ciemność, która była u początków, przed naszym doświadczeniem chrztu, ona nie ma już do nas prawa. Jesteśmy światłością w Panu, jesteśmy światłem. I ten czas Wielkiego Postu, o tym nam bardzo mocno, bardzo konkretnie przypomina, aby przyjąć na nowo Boże światło. Większość z nas została włączona w Kościół przez chrzest w wieku niemowlęcym, kiedy nie wiedzieliśmy, co się dzieje, jak to się wszystko wydarzyło. Dlatego Wielki Post też dany jest nam z tymi wszystkimi liturgiami po to, żebyśmy sobie przypominali, jaką łaską zostaliśmy obdarzeni. Jak bardzo Bóg chce naszego zbawienia. A zatem co mamy robić? Postępujcie jak ludzie światła. Owoc światła we wszystkim, co dobre, sprawiedliwe, zgodne z prawdą. Dobre nie tylko i nie tyle dla mnie, według mojego osądu, ale dobre w oczach Boga. Trzeba by wrócić do pierwszych wersetów Księgi Rodzaju. Bóg widział, że wszystko, co stworzył, było bardzo dobre, było bardzo piękne. To kitow. Jak dobre, jak piękne. No właśnie, spojrzeć Jego oczami. Pytać Go, nieustannie pytać Go o zdanie. Weryfikować swoje pragnienia z tym, czego chce Bóg. To nie jest proste. Ale możemy się nauczyć, możemy przyjąć właśnie ten sposób bycia, ten sposób życia, w którym bardzo świadomie będziemy wysyłać Bogu informacje. A co ty o tym myślisz? Czego dla mnie pragniesz? Chcę to poznać. Sprawiedliwość, nie? To szukanie Boga. Zgodne z prawdą, napisze święty Paweł, ma być to, co robimy. No właśnie, nie według naszego patrzenia, ale Boża prawda. Chrystus, który jest prawdą, który ma właściwy osąd, który ma właściwe spojrzenie na rzeczywistość. Dlatego w chrzcie pojawia się ta formuła podczas namaszczenia krzyżmem świętym głowy, że mamy teraz udział z Chrystusem, który jest prorokiem. Jest kapłanem, prorokiem i królem. Kapłanem, bo umiesz służyć na wzór Chrystusa, królem, bo nie jesteś byle kim, siostro i bracie, ale prorokiem również. To właściwe spojrzenie, zdrowe oczy, dobry wzrok. Na tym polega prawda. Tak sobie myślę, że mamy się o co modlić. Kiedy czytamy to słowo dzisiejsze, naprawdę pojawia się coraz więcej intencji w sercu. Ale pójdźmy dalej. Mamy przed sobą największą katechezę w tej dzisiejszej liturgii. 9 rozdział Ewangelii w redakcji świętego Jana. Gorąco zachęcam, aby przeczytać całość tego tekstu, a nawet by zacząć od rozdziału 8. Myślę, że bardzo ważne jest, żebyśmy weszli w to słowo, w spotkanie z niewidomym człowiekiem od samego początku, towarzysząc Jezusowi, który idzie na modlitwę na Górę Oliwną, potem wraca do świątyni i nagle przyprowadzają przed Niego kobietę przyłapaną na cudzołóstwie. Najprawdopodobniej ten tekst nie jest autorstwa świętego Jana, ale Łukasza i powinien być umieszczony tuż przed męką Jezusa, bo jest to tekst wstrząsający i był, prawdę mówiąc, przyczyną zgorszenia Kościoła. Zaraz na początku, kiedy Kościół odkrywał łaskę, kiedy też tworzył się tekst Nowego Testamentu. Ale jest to słowo bardzo ważne, bo kiedy już wszyscy odeszli, kiedy ta kobieta została sama na środku i usłyszała: i ja ciebie nie potępiam, i ja na ciebie wyroku nie wydaję, idź, a odtąd już nie grzesz, w kolejnym wersecie przeczytamy słowo: ja jestem światłem świata. Kto pójdzie za mną, nie będzie chodził w ciemności, lecz będzie miał światło życia. Wtedy zaczyna się cała rozmowa o tym, kim jest Jezus. Jego relacja z Ojcem. Gwałtowne reakcje Judejczyków na to, że Jezus wypowiada imię Boga, odnosząc je do siebie samego. W 31 wersecie Jezus mówi: jeśli wytrwacie w mojej nauce, będziecie naprawdę moimi uczniami i poznacie prawdę, a prawda wolnymi was uczyni. Wewnętrzny zgrzyt w wielu sercach, przecież nie byliśmy nigdy niewolnikami. Spór, bardzo napięta sytuacja. I wreszcie to wyznanie Jezusa. O tak, oświadczam wam, zanim Abraham się narodził, ja jestem. Tego nie mogli już przyjąć, tego nie mogli znieść. Chwycili kamienie, żeby rzucić w Jezusa, ale Jezus się ukrył i wyszedł ze świątyni. I kolejne zdanie: przechodząc, zobaczył człowieka niewidomego od urodzenia. Być może upłynęło trochę czasu, być może Jezus krążył gdzieś po świątyni czy w pobliżu świątyni, aż Żydzi się uspokoili. Istotne jest to, że w tym całym rozgardiaszu, w tym chaosie myśli, zachowań, w tym buncie przeciwko słowom Jezusa, on sam widzi człowieka, który jest niewidomy, który nie ma poznania prawdy. Jezus nie boi się. Nie boi się tej burzy, która przed momentem się rozpętała z jego powodu, ale okazuje miłość, daje miłosierdzie. I jeszcze pojawia się katecheza dla uczniów, bo pytają: kto grzech popełnił, on czy jego rodzice, że się ślepy urodził? I tutaj mamy bardzo konkretną i bardzo ważną odpowiedź Jezusa. Ani on grzechu nie popełnił, ani jego rodzice, lecz to po to, aby na nim objawiły się dzieła Boga. Jezus ostatecznie rozprawia się z tym, co pokutuje mimo wszystko dalej w Kościele, co było przekonaniem wielu rabinów żydowskich, że czyjaś choroba często jest spowodowana grzechem jego rodziców. W ten sposób pojawiały się jakieś dziwne interpretacje. I jeszcze kilka lat temu mieliśmy sporo szumu wobec tak zwanych rekolekcji o uzdrowieniu międzypokoleniowym. Zresztą często pojawiają się pytania, dlaczego dzieci chorują? W ilu z nas takie pytanie zabrzmiało, odezwało się bardzo mocnym akcentem, kiedy widzieliśmy, czy widzimy cierpienie najmłodszych, najmniejszych, niewinnych. A może trzeba tutaj usłyszeć właśnie to słowo. Po to, aby na nim objawiły się dzieła Boga. Myśli Boże są często różne od naszych. Jego drogi niekoniecznie współgrają z naszymi. Potrzebujemy światła Bożego Ducha. A często ten Boży Duch wcale nie da nam łatwych odpowiedzi. Tylko zaprosi nas do tego, co choćby przeżywała Maryja. Wejdziesz w ciemność, w cień. Wyciągnij ręce. Miej odwagę zaufać. Dopiero co przeżywaliśmy uroczystość świętego Józefa. Za chwilę będziemy przeżywać uroczystość zwiastowania. Tych dwoje młodych, którzy zaufali, którzy odkryli, że można wejść w ciemność, nawet jeśli wydaje się to cieniem śmierci dla wszystkich osobistych pragnień, tęsknot, dla mojego widzenia świata. I zobaczyć Boże światło, dać się poprowadzić ku światłu. Kontynuacją odpowiedzi Jezusa jest ten gest. Splunął na ziemię, przygotował maś ze śliny i tą mazią posmarował oczy niewidomemu. A potem powiedział, idź, obmyj się w sadzawce Siloam. Poszedł, obmył się i wrócił już widząc. Bóg naprawdę chce dostrzec każdą naszą ciemność i widzi każdą naszą ciemność. Widzi nasz grzech, który jest ciemnością, który jest śmiercią w nas. I Bóg przychodzi, aby nas z tym grzechem skonfrontować i powiedzieć, mam rozwiązanie. Chcę cię obmyć, chcę ci dać życie, chcę cię uwolnić. I teraz bardzo ważne jest to, co dzieje się między Jezusem a tym człowiekiem. Jego droga do wiary. Rodzice mu nie pomogli. Odsunęli się. Dali sobie taką bezpieczną przestrzeń, kiedy Żydzi, kiedy odpowiedzialni za ten właściwy kształt przeżywania wiary, pytają ich, co się stało, jak to wszystko wyglądało, dlaczego teraz wasz syn widzi, czy on na pewno był niewidomy. Odpowiadają tylko, my wiemy, że był niewidomy, wiemy, że widzi, pytajcie jego. Tego nie wiemy, o tym nie będziemy z wami rozmawiać. Może być tak, że najbliżsi nabiorą wody w usta, że nie będą skorzy do tego, żeby nam pomóc, kiedy poznajemy Chrystusa. Przeciwnie, będą namawiać do tego, żeby dać sobie spokój, żeby się nie wychylać, żeby nie przesadzać. Ale ten człowiek nie zrezygnował. Rozmawia, dyskutuje, odpowiada na pytania. I nawet wtedy, kiedy jest oskarżony, że przecież, no właśnie, cały urodził się w grzechach i na pewno nie ma Bożego światła, Bożego spojrzenia, on się tym nie przeraża, zostaje wyrzucony. Spotyka Jezusa, a właściwie Jezus go spotyka. Jezus widzi każdą z tych sytuacji, w której jesteśmy odrzuceni i spotyka nas na tej drodze. I wtedy pada bardzo krótkie, proste, konkretne pytanie. Czy wierzysz w Syna Człowieczego? A kto to jest, że mam w Niego uwierzyć? Jezus rzekł, przecież Go widzisz. Doświadczenie wiary, która widzi naprawdę. Wtedy odpowiedź jest jedna. Wierzę, Panie. I oddał mu pokłon. Myślę, że cała ta liturgia zachęca nas dziś, byśmy zobaczyli Jezusa. Byśmy przeszli właśnie tę drogę i prosili na nowo, z ogromną mocą, z zaufaniem o to, by Pan nas poprowadził przez ten czas, przez czas ciemności, przez to doświadczenie cienia, abyśmy zobaczyli, gdzie jest Jego łaska, abyśmy nie zwątpili w to, że Bóg naprawdę wyciągnął swoją rękę i nas trzyma. Wyciąga rękę nie po to, żeby karać, żeby przygnieść, żeby zmiażdżyć, ale żeby kochać, żeby ochronić, żeby nas osłonić przed tym, co złe. Dlatego niech łaska i miłosierdzie będą nad wami, siostry i bracia. Niech wszystko, co jeszcze przed nami, poprowadzi nas do Paschy. Przeprowadzi nas, byśmy ominęli śmierć i ucieszyli się porankiem zmartwychwstania. By ta niedziela zwiastująca nam radość życia rzeczywiście wyzwoliła w nas nadzieję. I byśmy coraz mocniej, przyjmując miłość i miłosierdzie Boga, okazywali je tym, którzy żyją obok nas, tym, którzy też szukają drogi w ciemności. Amen.
Słowo o słowie.